Gość Radia Merkury.
Przyznam szczerze, Andrzeju, gratulując Ci pięknej interpretacji Requiem niemieckiego Johannesa Brahmsa, że strasznie żałuję, dlaczego Andrzej Borejko nie wpisał się jako dyrygent w historię konkursu wieniawskiego. Nie potoczyła się historia życzliwie dla tej sprawy.
Nie chciałbym przypominać, dlaczego tak się stało, no ale był taki moment, kiedy to było dosłownie przed końcem mojej kadencji, przed moim już odejściem, powiedzmy, z Poznania, z tego stanowiska. Ja jeszcze wyraziłem gotowność i chęć dyrygowania konkursem wieniawskiego, ale wtedy władze i organizatorzy tego konkursu pomyśleli, może słusznie, że teraz już powinien dyrygować człowiek, z którym będzie raczej związana przyszłość tego konkursu, tego orkiestry, tego miasta, no a nie przeszłość. No więc tak się stało, jak się stało, ale sporo rzeczy w naszym życiu, które wyglądają jakoś na negatywne, czy tam dlaczego tak się stało, a jak przykro, a potem mija czas, okazuje się, że bardzo dużo rzeczy idzie w lepszym kierunku i właśnie dlatego, że kiedyś myślałeś, że coś się stało i to nie jest dobre dla ciebie, okazuje się, nie ma takiego złego, co by na dobre nie wyszło, jak to się mówi. No i w moim przypadku na pewno muszę powiedzieć, że ta mobilizacja wewnętrzna, która pojawiła się we mnie w tym momencie, kiedy już zacząłem myśleć o następnych miejscach pracy, o karierze, chyba to była wielka adrenalina wtedy i dała mi wielką też możliwość, szansę na zrobienie tej kariery, którą posiadam w tej chwili.
A jeszcze zatrzymajmy się chwilę przy skrzypkach i skrzypaczkach. Rekomendujesz osobę, która pojawi się w Filharmonii Poznańskiej za 2 tygodnie. Ponoć warto jej posłuchać.
Chodzi o niemiecko-koreańską skrzypaczkę Klarę Jumikang. Ona mieszka w Berlinie. Większość swojego dzieciństwa spędziła w Niemczech. Płynnie mówi po niemiecku i po angielsku i oczywiście po koreańsku. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem tę skrzypaczkę, byłem pod ogromnym wrażeniem i postarałem się, jak tylko mogłem, wszędzie w swoich orkiestrach ją zaprosić. I już jedno z tych zaproszeń właśnie parę tygodni temu zagrało, bo na festiwalu Saint-Saëns w Brukseli, gdzie jestem szefem orkiestry narodowej belgijskiej, ona zagrała trzeci koncert Saint-Saëns i na 100% potwierdziła moją ocenę tego muzyka jako muzykę niezwykle głębokiego i zupełnie innego w porównaniu z tym typowym klisze, takim sztampem, że muzycy z Azji mają piękną technikę, ale mają czasem problemy jakieś tam z interpretacją, bo nie zawsze rozumieją tą muzykę. To akurat, jeśli mówimy o tej skrzypaczce, to jest zupełnie mylna opinia, czy tam powiedzmy, to nie można do niej zupełnie przyłożyć. Ona jest bardzo głębokim, mądrym muzykiem, jest młodym człowiekiem, ale łączy w sobie wszystkie potrzebne kwalifikacje, od technicznych do muzycznych i nie dziwię się, że teraz no naprawdę biją się dyrygenci festiwali już o tym, żeby ona u nich zagrała. Ona już ma kalendarz rozpisany na kilka lat i cieszę się, że wtedy od razu skontaktowałem się z dyrektorem Nentwigiem. Ja mu od czasu do czasu opowiadam o ciekawych solistach, z którymi się spotykam i on powiedział, no to ja też chcę spróbować. Teraz widzę afisz i cieszę się bardzo. Będzie to Bruch i bardzo radzę, tym bardziej tym ludziom, którzy w ostatnich tygodniach obserwowali uważnie konkurs wieniawskiego i mają jeszcze dźwięk tego konkursu w swoich własnych uszach, żeby przyszli, posłuchali jeszcze jednego bardzo ciekawego skrzypka.
Thank you. Udało ci się tylko oglądać i śledzić koncerty laureatów. Można dwa słowa, chociaż komentarza na temat tego, co usłyszałeś na Wieniawskim?
Co dotyczy pierwszej premii, to powiedziałbym, że zgadzam się z opinią jurorów. Ta dziewczyna, Veriko Czymburidze, moim zdaniem już jest muzykiem bardzo ciekawym, bardzo emocjonalnym, co mnie nie dziwi, bo ja znam sporo artystów gruzińskich, armiańskich, oni mają ogień w krwi, ale do tego jeszcze słychać w jej interpretacji, już teraz słychać też zrozumienie sedna i sensu muzyki. Ona nie tylko gra nuty, ale przede wszystkim stara się grać sens.
Ja pamiętam naszą dyskusję z Krzysztofem Meyerem na temat koncertu skrzypcowego Szostakowicza, gdzie ty mówiłeś, że tam jest ten cały dramat i myślę, że w jej takim chropowatym dźwięku udało się ten dramat w tym Szostakowiczu pokazać.
Na pewno to była interpretacja Szostakowicza, która pozostaje w pamięci. Ja będę ostrożny, jeśli mówimy, powiedzmy, czy to była najlepsza z których interpretacja, z której dyrygowałam albo słyszałam, ale no, dziewczyna, będąc człowiekiem bardzo młodym jeszcze i człowiekiem, który nie znał tamte czasy, poza opowiadaniami, książkami, filmami, jednak jakoś bardzo głęboko wszedł w ten świat tego koncertu. Jeśli coś mnie jeszcze w tej interpretacji, ja tak trochę mam pewien dystans do tego, moim zdaniem, że trzeba jednak umieć kontrolować swoje emocje. Czasem moim zdaniem emocje były na tyle, jak powiedziałeś przed chwilą, taki wulkan, wiesz, to był już niekontrolowany.
Erupcja wulkanu.
Erupcja niekontrolowana trochę, chociaż wulkan najczęściej nie można kontrolować wulkanu, ale wulkan może być bardzo niebezpieczny i na przykład ona jeszcze nie bardzo, moim zdaniem, umie grać z dyrygentem i z orkiestrą, bo jednak trzeba słuchać orkiestry i nie tylko iść tą swoją własną drogą, obojętnie co jest obok ciebie czy tam za tobą. Także to dotyczy pierwszej premii. Co dotyczy wszystkiego, co słyszałem poza pierwszą premią, no nie było dla mnie wielkich jakichś olśniejących odkryć, powiedzmy. Dobry poziom, wysoki poziom. Nie powiem, że to był słaby konkurs, nie. Ale im starszy jestem, tym bardziej szukam wśród młodych muzyków tych, z którymi miałbym taki wewnętrzny jakiś kamerton, którzy by bez słów mogli rozumieć mnie, a ja ich interpretację, żeby nie trzeba było omawiać niczego. Ciekawa historia, ja ci powiem, że kiedy byłem na samym początku swojej kariery, to ja zawsze spotykałem się ze stylistami i prosiłem o godziny, półtory o spotkanie, żeby oni przegrali mi cały koncert. Coś sobie notowałem i potem miałem partytury, w których było napisane, że ten solista tutaj robi tak, ten solista robi tak. Potem patrzę sobie, Jezus, już tam ten koncert Czajkowskiego, ta partytura już ma z 8 różnych wersji, tu wolni. A potem im starszy się robiłem, tym bardziej zacząłem szukać solistów, z którymi tak naprawdę już nie trzeba nawet niczego omawiać. Bo jeśli człowiek gra to, co jest w partyturze, to zawsze można zrozumieć się bez specjalnego omówienia. No dobrze, można powiedzieć, że ja gram inną kadencję. No dobrze, to możesz się zapytać, jaką kadencję grasz, żeby wiedzieć, jakie jest wyjście z tej kadencji. A tak ogólnie rzecz biorąc, no jeśli nie wydziwia człowiek, jeśli na przykład napisane andante i gra andante, no to andante ma taki wachlarz trochę tempowy, można trochę wolniej, trochę szybciej, ale jeśli człowiek zamiast andante gra molto vivace, no to wtedy dla mnie ten człowiek już trochę podejrzany jest, bo dla partytury jest czymś świętym, dla i dyrygenta, i solisty, partytura utworu to jest dla nas podstawa dla tworzenia naszej interpretacji. A jeśli nasza interpretacja przewróca tą partyturę do góry nogami, to już nie nazywa się interpretacja, to destrukcja się nazywa. Thank you.
ważne jest to, co się dzieje między nutami, to, co przepięknie pokazałeś w rekwiem niemieckim, ową głębię. Ja tak się właśnie zastanawiałam, jak dobierasz swoje utwory w różnych programach, to poszukujesz takich utworów właśnie głębokich, gdzie można pokazać to drugie, trzecie dno?
To też jest kwestia czasu. Na przykład coraz mniej dyryguję muzyką efektowną, chociaż wiem, że publiczność czasem bardzo lubi efekty też. Coraz rzadziej wybieram na koniec koncertu jakąś symfonię, która ma szybką końcówkę. Nie boję się tych pokojnych finałów, jak na przykład trzecia symfonia Brahmsa, powiedzmy. Mówi się, że jest najmniej grywane właśnie może dlatego, a dla mnie jest to może ze wszystkich symfonii najbardziej głęboka symfonia, najbardziej mnie bliska ta trzecia symfonia. No i co, że nie ma na końcu jakiegoś efektownego akordu albo trzech akordów, to przecież to jest tylko widoczność, a cała ta symfonia ma tyle różnych psychologicznych, głębokich tematów, opowiadań, konfliktów, że jeśli ona właśnie w ten sposób się kończy, to nie znaczy, że ona jest gorsza od innych. Nie, jest nawet lepsza dla mnie. To jest sprawa chyba wieku też. Ja staram się teraz wybierać utwory, w których kompozytor, używając języka muzyki, dźwięków, opowiada o czymś dla niego samego bardzo ważnym, może czasem bardzo intymnym, o czym nie może powiedzieć, wysłowić się słowami, powiedzieć. Dla niego to jest ucieczka w ten świat muzyki i przez ten świat muzyki on może nam powiedzieć coś, co nigdy nie śmiałby powiedzieć, tak jak rozmawiając, na przykład jak my teraz siedzimy, rozmawiamy. To dotyczy i Szostakowicza, i na pewno Malera to dotyczy, i na pewno dotyczy to Brahmsa, na pewno to dotyczy i Beethovena też to dotyczy. A muzyka, która pisana była na konkretne zamówienie, na jakieś tam otwarcie jakiejś sali, to taka muzyka, w pewnym sensie muzyka do kotletu, mnie interesuje coraz mniej, bo w końcu Mozart też pisał divertimenty, które były przeznaczone do wykonywania podczas, powiedzmy, jakichś tam uczt, prawda, albo tam jakiegoś tam spotkania. To znaczy ludzie tak nie bardzo słuchali tej muzyki. Właśnie ten typ muzyki mnie interesuje coraz mniej. Ja koncentruję się w swoich programach na utwory, które mają nie jedną, ale co najmniej kilka warstw sensu.
Tutaj akurat w wypadku Requiem to był tekst, w wypadku utworów właśnie takich żałobnych tekst pomaga, a ty poruszyłeś kwestię bardzo intrygującą i bardzo ciekawą, że jest cała masa utworów instrumentalnych, w których trzeba się doszukać właśnie tego rodzaju myślenia, prawda?
Dokładnie, dokładnie. Ja jestem absolutnie, już mi się wydaje, że kiedyś nawet rozmawialiśmy z tobą na ten temat, że jestem na 100% pewny, że prawie każdy utwór ma w sobie jakąś historię, jakieś opowiadanie, jakąś treść. I jeśli kompozytor dzieli się z nami tą treścią, to jest najłatwiejszy sposób zrozumienia, o co tam chodzi. Najtrudniejsze jest, kiedy kompozytor na odwrót mówi, że tam nie ma nic takiego, że tam nie ma żadnego programu, to wszystko, ale to wszystko nieprawda. Ten program jest i zawsze istnieje. Ten program może być nie stworzony w głowie kompozytora, kiedy on to pisał. On nie pisał według tego programu, ale on coś nam zawsze opowiada. Każdy dobry kompozytor, genialny kompozytor stara się, widzi swoje, to jest jego obowiązek dzielić się tym, co dostał od Pana Boga. To dostał możliwość komponowania muzyki. Muzyka, jak wiadomo, jest językiem bogów. Więc jeśli on dostał, jak Arvo Pärt do mnie mówił, że ja nie jestem kompozytorem, ja jestem piórem, ja tylko zapisuję to, co słyszę, ale żeby usłyszeć, czasem siedzę godzinami przy biurku i szukam tej jedynej nuty, która by była rzeczywiście ta, to nie ja to komponuję. Cały czas tak mówię i nie tylko Arvo Pärt. Znalezienie tego programu wewnętrznego, ukrytego, jest bardzo trudnym i nie zawsze się udaje. I dlatego są pewne symfonie, do których wracam ponownie, jeszcze raz i jeszcze raz, żeby spróbować jeszcze jakiś inny klucz. Na przykład z tą czwartą symfonią Henryka Mikołaja Góreckiego, którą nagrałam na płytę Światowe Prawykonanie, robiłam potem jeszcze w Los Angeles. Nie wyobrażasz sobie, ile miesięcy i tygodni i parę miesięcy, bo to była codzienna praca, szukałem cały czas klucza do tego utworu, bo najpierw, kiedy dostałem partyturę, myślałem, że ja tego nie zadyryguję, bo ja zupełnie nie rozumiem, o co tu chodzi. I większość ludzi obok mnie, jak moja żona, która jest muzykiem, która jest bardzo dobrym, mądrym muzykiem, ja zawsze z nią dzielę się i rozmawiamy na różne tematy. Dla niej ten utwór był absolutnie zamkniętym i ona mówiła, ja nie, to jest jakieś martworodzenie, to jest jakiś Frankenstein, to jest jakiś golem poskładany, nie widzę sensu w tym wszystkim. Muszę powiedzieć, w YouTube jest duży mój wywiad na 45 minut, zdaje się, gdzie ja mówię właśnie o całym tym procesie odgadywania tej symfonii. Nie mówię teraz tobie albo naszym szanownym słuchaczom, nie mówię, że to, co znalazłem, jest jedynym możliwym kluczem, ale przynajmniej dla mnie to było możliwość zrobienia jakiejś interpretacji, nagrania i bycia na scenie podczas dyrygowania z tą muzyką zaprzyjaźnionym, bo najgorsze jest, jak ty stoisz, dyrygujesz, a ta muzyka pozostaje ci obca. Staram się nigdy tego nie robić.
Poszukujesz jeszcze kontekstów muzycznych. Ja nie zapomnę elementu naszej ostatniej rozmowy, kiedy opowiadałeś o swoich doświadczeniach na Florydzie, że bardzo ciebie interesuje właśnie integracja sztuk, że szukasz tego kontekstu, który chciałbyś pokazać w szerszym wymiarze.
No to prawda, bo wszyscy jesteśmy ludźmi, kompozytorzy też są ludźmi. To znaczy, że my śpimy i jemy i chodzimy na spacer i chodzimy do muzeum. W naszych czasach jeszcze do tego dochodzi i oglądanie jakichś filmów, może jakiś internet. Ale jeśli mówimy o XIX, XVIII wieku, no nie było internetu, nie było telewizji, ale jednak ludzie chodzili do bibliotek i ludzie czytali książki, które ukazywali się przede wszystkim w tych czasach, bo ta tradycja czytania czy słuchania muzyki wieków poprzednich jest nową tradycją. W XIX wieku większość i nawet na początku XX wieku większość muzyki, która była na przykład wykonywana w salach koncertowych, to była muzyka, która była tworzona teraz albo w ostatnich, nie wiem, 20-30 latach. To samo było za czasów Mozarta, za czasów Beethovena. Za czasów Beethovena nikt tak naprawdę nie sięgał po Bacha, dopóki Mendelssohn nie przywrócił na muzykę Bacha, a potem już wiemy, co się stało w XX wieku. Mi się wydaje, że to jest pewna reakcja odrzutowa na odkrycie Schoenberga, bo Schoenberg przeskoczył przez 100 lat chyba z tym odkryciem i reszta...
Mówimy o dodekafonii.
O dodekafonii, tak. I mi się wydaje, że cały ten świat muzyczny, który tak naprawdę nie był gotowy do tego, to on zaczął się bronić w pewnym sensie. Obronił się podczas wykonywania muzyki z XIX wieku, odnalezienie jakichś kompozytorów, którzy zostali zapomniani, teraz wyszukiwanie jakichś utworów, które mogą być i dzisiaj dla nas zrozumiane i wykonywane, bo muzyka jednak Schoenberga i potem cała wiedeńska, druga szkoła wiedeńska, jak to się mówi, to jest jednak, no powiedzmy dla prostego zjadacza chleba, to muzyka jest bardzo trudna do zrozumienia. Chociaż znam też przykłady ludzi, którzy nie mają żadnego muzycznego albo nawet wykształcenia wyższego, ale słuchają bardzo chętnie muzyki Schoenberga i Weberna. Staram się, używając języku innych sztuk, zrozumieć, co kompozytor miał wokół siebie, kiedy przygotowywał, komponował pewien utwór, co mógł oglądać, czytam w jego biografii, gdzie on dokładnie się znajdował w tym momencie, gdzie, jak Brahms pisał drugą symfonię, był w Szwajcarii, więc wiadomo, że on bardzo dużo spędzał czasu spacerując, próbuje podglądać przez jego oczy, co widział i jak to mogło odbić się na tworzenie jego symfonii. No nawet wiadomo, że ta słynny temat Waltornie w finalu Brahmsa pierwszej symfonii, tam jest bardzo słynny temat Waltornie. Wiadomo to, że to jest temat, który Brahms usłyszał, dialog dwóch muzyków, którzy grali na alphorn, taki instrument bardzo specyficzny, bardzo, bardzo długa taka trąba. gęba, na który tak naprawdę można wydobyć z niej tylko kilka dźwięków. On to usłyszał i przez to, że to usłyszał i ta melodia się narodziła, nie skopiował, nie, ale to, że słyszał to, stworzyło ten nastrój tego wstępu do ostatniej części pierwszej symfonii. No i tak dalej, kiedy symfonię Sibeliusza przygotowywałem, drugą symfonię, starałem się też czytać, gdzie on bywał, z kim kontaktował się, kto był jego najlepszym przyjacielem, o czym mógł rozmawiać. Staram się czytać listy. Monografii przestałem w ogóle czytać. I wspomnienia też. Jedynym dla mnie najważniejszym źródłem poznania kompozytora lub dyrygenta są listy. Bo wiadomo, że nawet te listy, ta korespondencja może być też czasem redagowana, że coś tam jest wymazywane, ale jednak to jest coś, co człowiek pisał, nie starając się wyglądać lepiej niż on jest tak naprawdę, prawda? On po prostu pisał to, co myślał, to, co słyszał wokół siebie, o czym myślał, co go fatygowało, co przyczyniało mu jakiś ból, w kim, w czymś był zamiłowany. To bardzo ważne dla potem. I to wszystko jakoś, wiesz, wkłada się do jakiegoś garnku takiego warunkowego i to powinno tam trochę się troszeczkę tak gotować się. W pewnym momencie zaczynam to kosztować i wtedy biorę tą partyturę i często mam takie wrażenie, że ja trochę lepiej to rozumiem i jest łatwiej pracować z tą muzyką, przygotowywać do wykonania. Staram się wtopić się w ten świat, który był wokół autora, kiedy on tworzył swój utwór.
Mówisz, że nie lubisz teraz zbyt wiele mówić, ale czasem wyjaśniasz orkiestrom, czasem masz taki moment, że nie tylko przemawiasz muzyką, ale właśnie mówisz o tej otoczce?
Mniej niż wcześniej, zdecydowanie, bo coraz więcej przywiązuje uwagi do techniki dyrygowania, która polega nie tylko na tym, żeby podawać sygnał muzykom, kiedy mają wyjść i tam grać cicho czy głośno. Coraz więcej przywiązuje uwagi do tych ruchów, które zastępują słowa. I zauważyłem, że od tego momentu, kiedy zacząłem specjalnie o tym myśleć i szukać jakichś pewnych ruchów, moja technika dyrygencka bardzo się zmieniła i nadal się zmienia. Ja wyszukuję cały czas jakichś nowych elementów techniki, z których może nieświadomie, może świadomie nie korzystałem poprzednio. Bo ten cały warsztat dyrygencki przede wszystkim polega na tym, że nie trzeba rozmawiać z muzykami na próbie, a trzeba pokazywać. No to jest taki banał, prawda? Zawsze mówi się, że panie dyrektorze, niech pan pokaże, my zagramy. Ci niektórzy dyrygenci bardzo są z tego typu replik z orkiestry bardzo niezadowoleni. Ale tak naprawdę to, jeśli dyrygent potrafi pokazać, to dobry muzyk zawsze zagra. Ja nigdy nie zapomnę, mój pierwszy koncert z Chicago Symphony, 2004 czy 2005 rok, to był już 10 lat temu więcej. Program był już wybrany przez orkiestrę, nie miałem wyboru, więc to miało być Szechryzada Rimskiego-Korsakowa. I kiedy przygotowywałem się do tego koncertu, otworzyłem katalog nagraniowy i zobaczyłem, że w ciągu ostatnich 25 lat ta orkiestra 40 razy nagrała ten utwór z najróżniejszymi dyrygentami, łącznie z największymi gwiazdami. I myślę sobie, Jezus Maria, wychodzę do tej orkiestry po raz pierwszy. Dla mnie to jest taki ważny debiut w Stanach Zjednoczonych z taką orkiestrą. Ja muszę w jakiś sposób zainteresować swoim dyrygowaniem. No nie będę już teraz opowiadał, jak to mi się udało, bo w końcu mi się to udało, ale chcę o czymś innym powiedzieć. Podczas dyrygowania, już na koncercie, w pewnym momencie, dyrygując pewnym fragmentem, pomyślałem o tym, że chociaż nie próbowałem z klarynetem pewne wyciszenie i potem zrobienie takiej frazy, nie próbowaliśmy. W partyturze dokładnie to nie jest napisane, to trzeba jak gdyby zrobić. I pomyślałem sobie, no ja spróbuję to teraz zrobić ręką. Byłem po prostu zszokowany, że natychmiast w tej milisekundzie, w tym momencie, kiedy ja tylko zacząłem sugerować coś, usłyszałem odpowiedź dokładnie dźwiękową taką, o której mi chodziło. I to był ten moment, kiedy zacząłem myśleć o tym, że jednak te wszystkie opowiadania o tym, że tutaj Reisdal, noc piękna tutaj, żydowski cmentarz tutaj, to jest bardzo ważne, że ten stary dowcip jest jednak super. Znasz ten dowcip chyba, kiedy młody dyrygent przychodzi i mówi, że proszę państwa, noc na Łysej Górze, zadrygował, potem zatrzymał się, proszę państwa, to musicie wiedzieć, tu chodzi o to i o to. I taka ta noc, taka groźna noc, i tutaj pojawia się ten Belzebul i potem wychodzą jeszcze inni tutaj demoni, potem tutaj musicie to wszystko zobaczyć, żeby to zagrać. Słuchali go w końcu pierwszy waltornista, mówię, proszę pana, trochę głośniej, tak? Jak każdy dowcip może jest troszeczkę przerysowany, ale na pewno jest w tym sens. I pamiętam, że na przykład młody Mrawiński jeszcze od czasu do czasu też używał jakichś tam obrazów, a na końcu w ostatnich latach swojego życia tylko i wyłącznie dyrygował. Może to nie najlepszy przykład, ale Bernstein też w ostatnich latach mówił coraz mniej, więcej pokazywał, a Bado mówił bardzo mało. We'll be right back. warsztat dyrygencki to jest coś takiego, czemu nie można się nauczyć w szkole muzycznej. To jest absolutnie wykluczone, bo każdy nowy interpretacja jakiejś symfonii, kolejne zadyrygowanie symfonii Czajkowskiego piątą, dodaje ci jakąś informację. Uczysz się cały czas, jak można przekazać przez ruch palca, kiście, łokcie, przez zatrzymanie ręki, albo przez jakiś taki łuk prowadzący, zapraszający. Jest mnóstwo rzeczy, którym nie można nauczyć się na sucho. To trzeba dyrygować, dyrygować i dyrygować.
Jak obserwowałam ciebie, to mogłabym zamknąć oczy. Wiedziałam, jaką muzyką dyrygujesz. To tak
na odpowiedź
na twoje wyznanie, jeśli chodzi.
Szczególnie wiesz, ten utwór, jak rozmawialiśmy z tobą ostatnio w Poznaniu, kiedy byłem po raz pierwszy w lutym, po bardzo długiej przerwie, był Bruckner, po koncercie też powiedziałam, że naprawdę chętnie przyjadę. Chodziło o to, że myślałem, że następne nasze spotkanie będzie może za 2-3 lata, bo zupełnie wyglądało to, że nie ma żadnych wolnych tygodni. Kiedy dyrektor Nentwich zapytał się o te 3-4 dni teraz dokładnie, które miałem wolne, ale to 3-4 dni to jest mało, zazwyczaj to jest mało czasu. I kiedy ja pomyślałem, że to jest po dniu wszystkich świętych jest i tu jest pochowany mój ojciec. Ja tak pomyślałem, że to jest właśnie ten moment, kiedy Poznań mnie woła, że ja właśnie w tym momencie muszę przyjechać. I od razu powiedziałem, a dlaczego nie Brahmsa? Bo Brahmsa rekwiem jest nie o śmierci. Brahmsa jest rekwiem o zwycięstwo życia nad śmiercią jednak dla mnie. I kiedy dyrektor powiedział, że ten utwór dość dawno nie był wykonywany tutaj, no i że znajdziemy na pewno dobrych solistów z Berlina, bo to jest blisko, to wtedy od razu wszystko się ułożyło i byłem taki szczęśliwy, że mogę przyjechać, mogę zadyrygować tym właśnie utworem po dłuższej przerwie dla tej publiczności na tej pięknej sali. Mam nadzieję, że na następne spotkanie nie trzeba będzie czekać kilka lat. Będę starał się, bo bardzo dobrze się czuję w Poznaniu.
No i żona zezwoliła, żeby te prywatne kilka dni znalazły się w Poznaniu, bo lubi Poznań także. Mieszkacie przecież na co dzień w Niemczech.
Tak, my mieszkamy w Hamburgu, ale Poznań pozostaje i dla niej, i dla mnie miastem bardzo ważnym w naszym życiu. Nie tylko dlatego, że ja tu pierwsze 6 lat swojego życia też spędziłem 5 i potem byłem jeszcze z żoną i z dzieckiem znowu następne 5-6 lat. To jest mój dom. Jest sytuacja może niezwykła, bo najczęściej człowiek ma tylko jeden dom, jedną ojczyznę, jeden kraj, do którego jest przywiązany. W moim wypadku jest inaczej. Ja naprawdę jestem absolutnie podzielony pomiędzy krajem moich ojców, ze strony ojca, jego przodków i krajem mojej mamy i jej przodków, to jest Rosja. I trudno być pomiędzy tymi dwoma krajami, muszę powiedzieć. Nie zawsze to jest łatwo, bo trzeba być po jakiejś tam stronie. Bo każdy z tych krajów i każda z tych narodowości ma mnóstwo wspólnego między sobą i mają mnóstwo cech wspaniałych. Ja staram się orientować się na te wspaniałe cechy. I to jest to, co łączy nas. I nie, chcę myśleć o tym, co nas łączy, a nie o tym, co nas kiedyś, powiedzmy, dzieliło. I myślę, że w przyszłości nie będzie już dzieliło nigdy.
Wypowiedziom Andrzeja Borejki towarzyszyła muzyka. Usłyszeliśmy fragmenty zarejestrowane w czasie, gdy dyrygent był szefem artystycznym Filharmonii Poznańskiej. Były to Saint-Gerenciusza Edwarda Elgara, tym razem z Orkiestrą Teatru Wielkiego i 9. Symfonia Dmitra Szostakowicza. Z lutego tego roku pochodziło nagranie fragmentu Symfonii Romantycznej Antona Brucknera pod dyrekcją Andrzeja Borejki Filharmonii Poznańskiej. Ale zagrała także Veriko Czumburidze, 4. część z koncertu Amol Dmitra Szostakowicza, filharmonicy poznańscy pod dyrekcją Łukasza Borowicza. A teraz żegnamy się fragmentem rekwiem niemieckiego Johannesa Brahmsa w wykonaniu londyńskiego chóru filharmonicznego orkiestry BBC pod dyrekcją Klausa Tenstedta. Za uwagę dziękuję, Alina Kurczewska.